Te kamienie, które wyławia się ze strumieni, no one są takie śliczne, gładziutkie, to nimi można kaczki rzucać, ale takim kamieniem zwyczajnym, kanciastym, który gdzieś tam się ułupał od skały jakieś, no to nie. Więc Pan Bóg nas wrzuca w taki strumień, nie tylko ta woda nas kształtuje, ale nas przerzuca, porusza i my się o inne kamienie ocieramy. My wszyscy jesteśmy takimi kamieniami kanciastymi, wrzuconymi w ten strumień Bożego działania i nas ten Pan Bóg właśnie tam łagodzi. Godzi, formuje. To jest dla nas dobre, ale to nie jest fajne. Efekty są fajne. Zeszyty miłości pełne, odcinek 17. Witam Was serdecznie z krakowskich Łagiewnich. Pozdrawiam Was, siostra Gaudia Skas i idziemy dalej z czytaniem dzienniczka. 17 odcinek, to już ładnie. Przeszliśmy już dosyć długą drogę razem. Witam też tych, którzy są z nami po raz pierwszy. Tak, my w tym cyklu naszym podcastowym czytamy dzienniczek od deski do deski. To jest bardzo ambitne podejście, ale też takie przedsięwzięcie, którego nikt jeszcze nigdy nie zrobił, żeby cały ten dzienniczek przeczytać i jeszcze skomentować. Więc cieszymy się, że możemy być takimi prekursorami, pionierami i z tym ważnym projektem iść w świat i zobaczymy, co dalej z tego będzie i że kolejne pokolenia, jak będą go podejmować jeszcze po swojemu, interpretować i komentować dzienniczek. No już się cieszę, że po prostu zaczęliśmy jakąś ważną inicjatywę. Bardzo mocno w to wierzę, że to jest dobre, Boże dzieło i wy też to potwierdzacie swoimi komentarzami, więc cieszę się. I idziemy w ten odcinek, który ma takie bardzo ciekawe wątki, zwłaszcza w numerze 115 odkryłam takie niesamowite treści, których jakoś nigdy wcześniej nie wyłapałam, chociaż dzienniczek czytałam już kilkakrotnie. Ale tak jak wam mówiłam, ten dzienniczek czytam i z wami, i dla was, i sama go odkrywam na nowo. Dzisiejsze numery to są od 114 do 121. Trzeba nam zadać sobie będzie pytanie, dlaczego potrzebujemy oczyszczeń? Mieliśmy już kilka takich odcinków, kilka podejść, w których słuchaliśmy o tym, jak duże cierpienia Faustyna przechodzi. Te noce bierne, ciemne noce ducha, oczyszczenia, trudne, mocne. I w ogóle pytanie, po co to wszystko? I w szerszym takim odniesieniu do nas też, po co nam są w ogóle oczyszczenia? Takie doświadczenia, w których no, nie jest fajnie. I dzisiaj też usłyszymy o tym, co się dzieje po takim etapie oczyszczeń. To jest bardzo fajne, jak człowiek zobaczy perspektywę, co jest po, to wtedy nawet przejść przez to się nagle zachciewa, jak zobaczysz, co cię czeka po. Więc to dzisiaj zobaczymy. I też będzie taki poboczny wątek, ale ważny wątek, który można sobie na razie zatytułować "Uwaga na język". Jeżeli chodzi o słowniczek, dzisiaj chyba nie będzie żadnych słów ważnych do wyjaśnienia, żebyście dobrze zrozumieli te treści, więc myślę, że po takim krótkim wstępie możemy już po prostu iść w czytanie i tego, że z Duchem Świętym, żebyśmy z Duchem Świętym szli w to czytanie, więc poprośmy Go, żeby On nas prowadził i żeby dawał nam takie głębokie zrozumienie, jak te treści mają się do naszego życia, bo to jest super ważne w tym naszym czytaniu dzienniczka. Nie tylko, żebyśmy poznawali dzienniczek jako taki, Faustynę, jej historię, ale przede wszystkim, żebyśmy potrafili odnieść te treści do własnego życia. Przyjdź Duchu Święty, bądź z nami, prowadź nas. Dawaj nam wewnętrzne poruszenia i taką wrażliwość na te wewnętrzne poruszenia, żebyśmy potrafili je widzieć i interpretować, wiedzieć, jak Ty chcesz nas prowadzić w życiu i czego chcesz nas uczyć przez te fragmenty z dzienniczka siostry Faustyny. Dawaj nam taką wielką wrażliwość, czujność duchową, subtelność duchową, dojrzałość, której potrzebujemy, aby wzrastać. Przyjdź, Duchu Święty, prowadź nas. Amen. Dzienniczek świętej siostry Faustyny, zeszyt pierwszy, numery od 114 do 121. O, jak miłe są hymny płynące z duszy cierpiącej. Całe niebo zachwyca się taką duszą. Szczególnie, kiedy jest dotknięta przez Boga. Wywodzi za nim swe tęskne treny. Jej piękność jest wielka, bo płynie z Boga. Idzie przez puszczę życia, zraniona miłością Bożą. Ona jedną stopą dotyka ziemi. Dusza, kiedy wyszła z tych utrapień, jest głęboko pokorna. Jej czystość duszy jest wielka. Ona bez namysłu niejako lepiej wie, co w danej chwili należy czynić, a co zaniechać. Wyczuwa najlżejsze dotknięcie łaski i jest bardzo wierna Bogu. Ona z daleka poznaje Boga i cieszy się nieustannie Bogiem. Ona Boga nader szybko odkrywa w duszach innych, w ogóle w otoczeniu. Dusza jest oczyszczona przez samego Boga. Bóg jako czysty duch wprowadza duszę w życie czysto duchowe. Sam Bóg wpierw tę duszę przygotował i oczyścił, czyli uczynił ją zdolną do ścisłego obcowania z sobą. W sposób duchowy obcuje ona z Panem w miłosnym odpocznieniu. Mówi to do Pana bez wyrażania zmysłów. Bóg napełnia duszę swym światłem. Jej rozum oświecony widzi jasno i rozróżnia stopnie w tym życiu duchowym. Widzi, kiedy się łączyła w sposób niedoskonały z Bogiem, gdzie zmysły brały udział i duchowość była złączona ze zmysłami, choć już w sposób wyższy i szczególny, jednak niedoskonały. Jest łączenie się z Panem wyższe i doskonalsze, to jest umysłowe. Dusza tu jest bezpieczniejsza od złudzeń. Duchowość jej jest głębsza i czystsza. W życiu, gdzie są zmysły, tam więcej jest narażenia na złudzenie. Jak jej samej, tak i spowiedników, ostrożność powinna być większa. Są chwile, w których Bóg wprowadza duszę w stan czysto duchowy. Zmysły gasną i są jakoby umarłe. Dusza jest jak najściślej zjednoczona z Bogiem. Jest zanurzona w bóstwie. Poznanie jej jest całkowite i doskonałe. Nie poszczególne, jak dawniej, ale ogólne i całkowite. Cieszy się tym, ale jeszcze chcę mówić o tych chwilach próby. W tych chwilach trzeba, aby spowiednicy mieli cierpliwość z taką duszą. Ale największą cierpliwość powinna mieć dusza sama z sobą. Mój Jezu, Ty wiesz, co doznaje dusza moja na wspomnienie tych cierpień. Nieraz dziwiłam się, że aniołowie i święci siedzą cicho na takie cierpienie duszy. Jednak oni nas szczególnie w tych chwilach kochają. Dusza moja nieraz krzyczała za Bogiem, jak małe dziecię, kiedy matka zasłoni swoje oblicze, a ono jej poznać nie może, krzyczy, ile siły ma. O Jezu mój, za te doświadczenia miłosne niech Ci będzie cześć i chwała. Wielkie i niepojęte jest miłosierdzie Twoje. Wszystko, o Panie, coś zamierzył względem mej duszy, jest przeniknięte miłosierdziem Twoim. Wspomnę tu, że współotoczenie nie powinno dodawać cierpień zewnętrznych, bo naprawdę dusza, kiedy ma kielich po brzegi, to czasami właśnie ta kropelka, którą my dorzucamy do jej kielicha, będzie akurat za wiele i przeleje się kielich goryczy. I kto za taką duszę odpowie? Strzeżmy się dorzucać cierpień innym, bo to się nie podoba Panu. Gdyby siostry czy przełożeni wiedzieli lub się domyślali, że dana dusza jest w takich doświadczeniach, a mimo to jeszcze ze swej strony dodawaliby jej cierpienia, grzeszyliby śmiertelnie i sam Bóg upomniałby się za taką duszą. Nie mówię tu o wypadkach, które z natury stanowią grzech, ale mówię o rzeczy, która w innym razie nie byłaby grzechem. Strzeżmy się mieć takie dusze na sumieniu. Jest to wielka wada w życiu zakonnym i powszechna, że jak się widzi duszę cierpiącą, to zawsze chce jej się dodać jeszcze więcej. Nie mówię o wszystkich, ale są tacy. Pozwalamy sobie na wydawanie sądów rozmaitych i mówimy tam, gdzie nie powinniśmy tego nieraz powtarzać. Mały członek jest język, ale wielkie rzeczy czyni. Zakonnica niemilcząca nie dojdzie nigdy do świętości, czyli nie zostanie święta. Niech się nie łudzi, chyba że mówi przez nią Duch Boży, w ten czas nie wolno milczeć. Ale na to, żeby usłyszeć głos Boży, trzeba mieć ciszę duszy i być milczącą. Nie milczeniem ponurym, ale ciszą w duszy, to jest skupieniem w Bogu. Można wiele mówić, a nie przerywać milczenia. A znowu można niewiele mówić, a zawsze łamać milczenie. O jak niepowetowaną szkodę przynosi niezachowanie milczenia. Wiele się krzywdy wyrządza bliźnim, ale najwięcej to własnej duszy. Według mojego pojęcia i doświadczenia to reguła o milczeniu powinna by być na pierwszym miejscu. Bóg nie udziela się duszy gadatliwej, która jak truteń w ulu wiele brzęczy, ale za to nie wyrabia miodu. Dusza gaduła jest pusta we własnym wnętrzu. Nie ma w niej ani cnót gruntownych, ani poufałości z Bogiem. Nie ma mowy o życiu głębszym, o słodkim pokoju i ciszy, w której mieszka Bóg. Dusza nie zaznawszy słodyczy ciszy wewnętrznej, jest duchem niespokojnym i mąci innym tę ciszę. Widziałam wiele dusz w przepaściach piekielnych za niezachowanie milczenia. Same mi to powiedziały, kiedy je zapytałam, co było przyczyną ich zguby. Były to dusze zakonne. Mój Boże, co za ból, że przecież mogłyby być nie tylko w niebie, ale i nawet święte. O Jezu, miłosierdzia, drżę, kiedy pomyślę, że mam zdawać sprawę z języka. W języku jest życie, ale i śmierć. A nieraz językiem zabijamy. Popełniamy prawdziwe zabójstwo. I to mamy jeszcze uważać za rzecz małą? Naprawdę nie rozumiem takich sumień. Poznałam pewną osobę, która dowiedziawszy się od innej pewnej rzeczy, którą o niej mówiono, rozchorowała się ciężko. A więc ubyło tam wiele krwi i wiele wylała łez. I potem nastąpiło smutne następstwo. A więc nie miecz, ale język dokonał tego. O mój Jezu milczący, miej miłosierdzie nad nami. Zeszłam na temat milczenia, przecież nie o tym chcę mówić, ale o życiu duszy z Bogiem i o jej odpowiedzeniu łasce. Kiedy dusza została oczyszczona i Pan poufale z nią przestaje, teraz zaczyna się cała siła duszy w dążeniu do Boga. Jednak ona z siebie nic nie może. Tutaj tylko Bóg urządza wszystko. Dusza o tym wie i jest świadoma tego. Ona jeszcze żyje na wygnaniu i rozumie dobrze, że jeszcze mogą być i chmurne dni, i dżdżyste, ale ona ma się już inaczej na to wszystko patrzeć niż dotychczas. Nie ubezpiecza się w fałszywym spokoju, ale pręży się do walki. Ona wie, że jest z pokolenia rycerskiego. Teraz lepiej sobie zdaje sprawę ze wszystkiego. Ona wie, że jest rodzajem królewskim. Wszystko się jej tyczy, co wielkie i święte. Szereg łask, które Bóg zlewa na duszę po tych ognistych próbach. Cieszy się ona ścisłym zjednoczeniem z Bogiem. Wiele ma widzeń zmysłowych i umysłowych. Wiele słów słyszy nadprzyrodzonych i nieraz wyraźnych rozkazów. Jednak pomimo tych łask nie wystarczy sama sobie. Tym właśnie mniej, że ją Bóg nawiedza tymi łaskami, bo jest w okazji różnych niebezpieczeństw i łatwo może popaść w złudzenie. Powinna prosić Boga o przewodnika duchowego, ale nie tylko się modlić o przewodnika, ale trzeba się starać i szukać takiego wodza, który zna się na rzeczy, jak wódz, który musi znać drogi, którymi ma prowadzić do walki. Duszę, która jest zjednoczona z Bogiem, trzeba ją przygotować do wielkich i zaciętych walk. Po tych oczyszczeniach i próbach Bóg obcuje w duszy w sposób szczególny. Jednak dusza nie zawsze współpracuje z tymi łaskami. Nie, żeby ona sama z siebie nie chciała pracować, ale natrafia na tak wielkie trudności zewnętrzne i wewnętrzne, że naprawdę cudu trzeba, aby się taka dusza utrzymała na tych wyżynach. Tu potrzebuje koniecznie kierownika. Duszę moją często napełniali wątpliwościami, a nieraz i sama się trwożyła, bo myślałam sobie, że przecież jestem nieukiem. Nie znam się na wielu rzeczach, a tym więcej na rzeczach duchowych. Jednak jeżeli wątpliwości się zwiększały, szukałam światła u spowiednika albo u przełożonych. Jednak nie otrzymywałam tego, czego pragnęłam. No może to ostatnie zdanie jest troszkę takie smutnawe, prawda, że szukała i nie otrzymywała tego, czego pragnęła. Ale wracając do początków tych opisów, tyle szczególnych łask otrzymuje nasza święta Faustyna, wtedy jeszcze nie święta, to znaczy już stająca się świętą, ale zwyczajnie siostra Faustyna, która jest w drodze, tak jak my jesteśmy w drodze. I po tym przejściu przez ten etap oczyszczeń ma po prostu tak wiele niesamowitych łask, że jak zaczęłam to sobie wyliczać, te wszystkie szczególne łaski, które ona otrzymała po tych oczyszczeniach, to szczerze wam powiem, że aż jej pozazdrościłam, ale w takim dobrym zazdroszczeniem, czyli uznałam naprawdę te oczyszczenia za taką wielką wartość, że aż przestałam się ich bać. Przynajmniej tak teraz mówię, dopóki one nie przyjdą, prawda? Ale bardzo bym chciała, żebyśmy wszyscy nabrali takiej otuchy, czytając ten numer, zwłaszcza 115, jak te wszystkie oczyszczenia, które Pan Bóg będzie dopuszczał na nas, jakie one mogą wspaniałe owoce przynieść w naszym życiu. Zanim sobie wymienimy te wszystkie rzeczy tak na nowo, uświadomimy sobie krok po kroku, jak wielkie łaski otrzymała siostra Faustyna, ale zobaczcie, ona to ubiera w taką formę ogólną. Mówi ogólnie dusza, która przechodzi przez takie doświadczenia, otrzymuje potem taki szereg łask. Więc to jest jakby taki jeden plus, który wynika z tych oczyszczeń. Ale najpierw też zadajmy sobie pytanie, bo może to nie być jasne dla nas, prawda? Po co w ogóle te oczyszczenia? Czy tylko po to, żeby uzyskać takie szczególne dary? Więcej niż to. Zobaczcie, jeżeli naszym celem jest niebo, a niebo to jest po prostu życie z Bogiem, tak? Życie z Bogiem, blisko z Bogiem i na wieczność z Bogiem, a Bóg jest święty, święty, święty. A ja nie jestem święty, 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 nawet jeden raz święty, nie. Więc ta różnica między mną a Bogiem jest ogromna. Jest po prostu ogromna. I im bliżej się człowiek zbliża do Boga, znacie, słyszeliście pewnie już tą prawidłowość, że im bardziej się człowiek zbliża do Boga, tym bardziej też widzi swoje niedoskonałości. Tak jak jest ten obraz pokoju, prawda? Wchodzisz do pokoju, gdzie jest tylko jakaś jedna lampka mała zapalona i wydaje ci się, że ten pokój jest czysty. I im więcej świateł zapalasz w pokoju, tym więcej wychodzi kurzu, brudów, pajęczyn gdzieś w jakichś kątach i to wszystko zaczyna być widoczne. To zawsze było, ale przy jednej małej lampce tego nie widziałaś. Bóg jest światłością. Im bliżej jesteś Boga, tym więcej widzisz. I to nie jest kwestia tylko jakiegoś takiego dyskomfortu, że niefajnie się z tym czujesz i tak nie za bardzo byś chciał stanąć przy kimś, kto to jest taki super czysty, jeżeli ty widzisz w sobie tak mnóstwo różnych zabrudzeń. Ale tak sobie pomyślałam chwilę, okej, okay, jakoby tu analogię znaleźć z naszych ludzkich, codziennych doświadczeń. I propozycja dla was. Wyobraźcie sobie teraz jakąś osobę, pomyślcie chwilę o osobie, która jest dla was jakimś autorytetem. Ktoś, kogo jakoś szczególnie cenicie, podziwiacie, gdzieś tam obserwujecie tu w telewizji czy na internecie, mnóstwo serduszek tam zostawiacie pod ich treściami, bo takie są super i wszystkie zdjęcia są takie super i cokolwiek ta osoba napisze jest takie super. Jakby się nagle okazało, że wy możecie z tą osobą się spotkać. Już nie mówię, że wręcz zamieszkać z nią, bo to jest niebo, prawda, że ty możesz z tym Bogiem zamieszkać. Ale po prostu spotkać się. Na chwilę się spotkać. Nagle zaczynasz myśleć, o rany, przecież on jest taki mądry. On jest taki mądry. Nie no, ja nie mogę się z nim tak po prostu spotkać. Ja potrzebuję przynajmniej jeszcze z tydzień, żeby z 5 książek przynajmniej przeczytać, żeby choć trochę mieć ten temat, na który mógłbym z nim rozmawiać, nie, żebym nie wyszedł na głupca przed nim. Albo jeżeli to jest ktoś, kogo podziwiasz za to, jak pięknie wygląda, no to sobie pomyślisz, o nie, to ja przynajmniej jeszcze z 3 miesiące potrzebuję, żeby na jakąś dietę pójść. Na 2-3 diety muszę mieć jeszcze, żeby chociaż nie bać się stanąć przy tej osobie, żeby wyglądać przy niej chociaż w miarę podobnie. To są takie mizerne może porównania, ale zobaczcie, chociaż dają nam przedsmak tego, jakby to było, jakbyśmy nagle mieli stanąć przy Bogu. Być przy Nim, żyć przy Nim. I ten dyskomfort i ta różnica i ta niemożność stanięcia przy tej osobie i wejścia w rozmowę z nią, bo jest tak olbrzymia różnica między nami, nie? Więc im bliżej człowiek Boga, tym bardziej widzi potrzebę tych oczyszczeń. To jest takie sformułowanie, które zawiera w sobie pewnie więcej tajemnicy niż samo słowo oczyszczenie nam się kojarzy właśnie z pozbywaniem się jakiegoś brudu. To jest na pewno więcej. To jest udoskonalanie, to jest jakiś proces wzrostu. Używamy ciągle tego słowa oczyszczenie, ale to nie chodzi tylko o dosłowne czyszczenie. To jest więcej niż to. Może kojarzycie ten moment, kiedy prorok Izajasz w Starym Testamencie, Księga Izajasza, genialna księga w ogóle, ci, którzy gdzieś tam już mnie słyszeli, zwłaszcza w Adwencie, ja często się odwołuję do Izajasza, bardzo kocham tego proroka i jak on jest powołany przez Pana, to on ma tą świadomość tego, że nie jest godny tego powołania. Jest piękny opis w Księdze Izajasza w rozdziale 6, przeczytam wam fragment. W roku śmierci króla Ozjasza ujrzałem Pana, siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a tren jego szaty wypełniał świątynię. Serafiny stały ponad nim, każdy z nich miał po 6 skrzydeł. Dwoma zakrywał swą twarz, dwoma okrywał swoje nogi, a dwoma latał. I wołał jeden do drugiego: święty, święty, święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. Od głosu tego, który wołał, zadrgały furtyny drzwi, a świątynia napełniła się dymem. I powiedziałem: biada mi, jestem zgubiony. Wszak jestem mężem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach. A oczy moje oglądały króla, Pana zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który kleszczami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: oto dotknęło to twoich warg. Twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech. I usłyszałem głos Pana mówiącego: kogo mam posłać? Kto by nam poszedł? Odpowiedziałem: oto ja, poślij mnie. Jest tak piękny opis. Zobaczcie, ten Izajasz, który raz, że widzi Boga i jest przerażony. I to nie jest tylko kwestia tego, że ludzie w Starym Testamencie generalnie byli przekonani, że jak zobaczysz Boga, to musisz umrzeć. To było powszechne rozumienie. To jest tak tak wielka rzecz i tak niemożliwa, żeby po niej żyć. Ale tu jest coś więcej jeszcze. To jest kwestia tego, że Izajasz naprawdę go widzi i naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, jak Bóg jest wielki. Jak niepojęty, jak wielki, nie do wypowiedzenia jest jego chwała. I on zobaczył go, a jeszcze ten Bóg chce go posłać. Jak to w ogóle ogarnąć? Jak się w tym odnaleźć? No i Pan Bóg przychodzi z pomocą, posyła swojego anioła. I ten anioł bierze ten żarzący węgiel z ołtarza i dotyka jego ust, oczyszcza go. To jest ten symbol oczyszczenia. I wtedy Izajasz jest gotowy, mówi: oto ja, poślij mnie, pójdę. Nie dlatego, że jestem taki doskonały, że się sam udoskonaliłem, ale twój anioł, czyli ty, mnie oczyściłeś. Przygotowałeś mnie, pójdę, jestem gotowy. Jest też ten piękny moment w historii świętego Piotra. Zresztą w jego historii jest wiele pięknych momentów, ale ten, kiedy on jest dopiero na tym początku znajomości z Jezusem, może pamiętacie, jak jest ten cudowny połów ryb, kiedy on, Piotr wraz ze swoimi współpracownikami wraca po nieudanym łowieniu ryb przez całą noc i wtedy Jezus mówi jeszcze raz: wypłyńcie na głębie, i w zasadzie mówi coś absurdalnego, i Piotr jako wytrawny rybak wie, że to nie ma szans sukcesu, ale gdzieś już jest wtedy tak dotknięty osobą Jezusa, że bije jakaś taka, może powiedzielibyśmy, boskość, niezwykłość, coś tak szczególnego od tego człowieka, którym jest Jezus, że Piotr zgadza się i wypływa jeszcze raz. I potem, to jest Łukasz, rozdział 5, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na wspólników z drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. I Piotr, widząc to, tu jest piękny opis, że on przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Zobaczcie, jak to możliwe? Dobra, po połowie ryb takie wyznanie. Co ma piernik do wiatraka, byśmy powiedzieli? No, Piotr zobaczył właśnie przez to wydarzenie, zobaczył wielką świętość Jezusa, że on nie może być normalnym człowiekiem. To ma do czynienia z kimś większym. Jeżeli coś tak niemożliwego się stało i w tak hojny sposób, to nie tylko tyle, że on złowił jakieś tam ryby. On złowił tyle tych ryb, że dwie łodzie się zanurzały. Po połowie, kiedy według swoich ludzkich sił nie złowił nic przez całą noc. I nagle taki efekt. Więc ta świętość Boga, ta niezwykłość, ta nadprzyrodzoność Jezusa, której on doświadczył w tej chwili, powoduje w nim ten wielki kontrast. Odejdź, Panie, bo jestem grzeszny. Nie, ja nie mogę być blisko Ciebie, ja nie jestem godzien. Zobaczcie, to się w nas rodzi naturalnie, że my, ja nie jestem godzien. Ja nie potrafię, nie dam rady. Czyściec, jak to będzie z tym czyśćcem? Czy to ktoś nas do tego czyśćca wepchnie? Idź się czyścić, bo się nie nadajesz. Tak mówiąc bardzo obrazowo i skrótowo. Czy my sami uznamy, że nie jesteśmy gotowi i sami powiemy: ja chcę do czyśćca. Daj mi jeszcze czas, żebym się przygotował. Zostawiam was z tym pytaniem retorycznym swoiście i myślę, że znacie odpowiedź. Dobrze, więc odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, dlaczego oczyszczenia są w ogóle potrzebne. Mam nadzieję, że wystarczającą ilość argumentów podałam do tego, żebyśmy to zrozumieli, że okej, dobrze, to jest naprawdę potrzebne, to jest bardzo uzasadnione, że to jest potrzebne, więc i w moim życiu może zaczniemy tak inaczej podchodzić do tego wszystkiego, co wiemy, że jest jakimś takim oczyszczeniem, które Pan Bóg dopuszcza w naszym życiu, jakąś formą takiego hartowania, ocierania nas, prawda? Często się mówi o tym, ten obraz, może słyszeliście, takich kamieni, które kamień sam z siebie jest bardzo taki kanciasty. Dopiero jak go się wrzuci w strumień jakiś, te kamienie, które wyławia się ze strumieni, no one są takie śliczne, gładziutkie, to nimi można kaczki robić, rzucać, ale takim kamieniem zwyczajnym, kanciastym, który gdzieś tam się ułupał od skały jakieś, no to jest ostre narzędzie zbrodni, a nie śliczny kamyczek, który się bierze potem albo do puszczenia kaczek, albo do jakiejś dekoracji. Nie. Więc Pan Bóg nas wrzuca w taki strumień, który nie tylko ta woda nas kształtuje, ale ta woda nas przerzuca, porusza i my się o inne kamienie ocieramy. My wszyscy jesteśmy takimi kamieniami kanciastymi, wrzuconymi w ten strumień Bożego działania i nas ten Pan Bóg właśnie tam tak łagodzi, formuje. I to jest coś dla nas dobre, ale to nie jest fajne. To nie, w czasie, kiedy to się dzieje, to nie jest fajne. Efekty są fajne. Ale sama myśl o tym, że będą efekty, że to do jakiegoś dobra doprowadzi, pomaga nam przejść przez to. No więc jakie efekty się podziały w życiu Faustyny, tudzież ona mówi ogólnie, że dzieją się w życiu ludzi, którzy przejdą przez takie oczyszczenie? Tak. Te oczyszczenia, które siostra Faustyna pisywała, jak chcecie sobie wrócić do tego i poszukać, co ona przeżywała, to są numery od 22 w jej dzienniczku i tam kilka następnych i od 96 i kilka następnych. U niej to trwa około półtora roku, to są te noce bierne, które ona przechodzi w bardzo wczesnym wieku, ona ma zaledwie 22 lata, kiedy to się zaczyna. No, więc Pan Bóg sobie taką komandoskę duchową kształtuje w niej bardzo wcześnie. I co opisuje w numerze 115? Dusza, która wyszła z tych utrapień, jest głęboko pokorna. Jej czystość duszy jest wielka. Bez namysłu niejako lepiej wie, co w danej chwili należy robić, a czego nie robić. Aż jak bardzo często nas to dręczy, że nie wiemy, co zrobić i jaka jest właściwa decyzja do podjęcia. I ta dusza po tych oczyszczeniach niejako bez namysłu wie. To jest szybko, super jej przychodzi rozeznanie. To należy robić, tego nie należy robić. Krótka piłka. Pisze dalej. Wyczuwa najlżejsze dotknięcia łaski. Ona wie, że to jest Bóg. Że tu to był Bóg i to był Bóg. I on tu do tego mnie zaprasza, do tego mnie zaprasza. Ona z daleka poznaje Boga i poznaje Go we wszystkim i w ludziach Go widzi, dostrzega Go. Zobaczcie, ile razy wam namówili, katechizując nas, że mamy jakoś do tego dorastać, żeby w każdym człowieku widzieć Boga. I jak nam to wychodzi? Zazwyczaj bardzo kiepsko. Ta dusza po tych oczyszczeniach nie ma z tym problemu. Ona naprawdę w każdym widzi Boga. I we wszystkim widzi Boga. W ogóle w otoczeniu, pisze Faustyna, nader szybko. To jest też, dzieje się zupełnie naturalnie. Czyli ta jej natura została i oczyszczona, i posklejana po tych wszystkich pęknięciach pogrzechowych i przychodzi jej to naturalnie. O, w ogóle jakie piękne sformułowanie, zobaczcie, w tym numerze 115. Ona obcuje z Panem w miłosnym odpocznieniu. Ależ my tęsknimy za tym. Jak bardzo, to są takie klimaty nieba, no. To są klimaty nieba, za którymi tęsknimy wszyscy, żeby odpocząć i żeby to nie było taki odpoczynek, tylko nic nie robienie i takie konanie na łóżku ze zmęczenia, ale żeby to było takie miłosne odpocznienie, czyli no przede wszystkim z kimś, kogo kochasz i kto ciebie kocha. To jest prawdziwy odpoczynek. Jak jesteś przy kimś, kto wie, że cię całego akceptuje, całego kocha, całego ogarnia. Jego miłość jest bezwarunkowa i on jest blisko. No to jest niebo. Dalej, jakie dary szczególne ma ten duchowy komandos? Rozum oświecony, który widzi jasno i rozróżnia stopnie w tym życiu duchowym. Mieć tak ostry ten rozum, tak jasno rozróżniający, umiejący nazwać to, tak, a to nie. To też jest szczególny dar. Zobaczcie, w naszych czasach jest tak dużo takiego też zamieszania i rozmycia i takiego, tak dużo znaków zapytania i tak dużo możliwości, które często też wprowadzają nas w taki stan, że no to ja już nie wiem, co wybrać. I ja nie wiem, co jest dobre, co jest prawdziwe i który człowiek z tych wszystkich, którzy mi polecają różne drogi do szczęścia, który z nich tak naprawdę ma rację, którego się posłuchać, za którym pójść. I człowiek, który przeszedł te oczyszczenia, które Bóg sam dopuścił w jego życiu i on jest jakby sprawcą, który jest za tymi oczyszczeniami, zobaczcie, to ten człowiek potem naprawdę się staje takim bardzo świadomie żyjącym i umiejącym wybierać, rozróżniać, nazywać, ukierunkowywać. Och, mieć takich kierowników duchowych. Słuchajcie, módlmy się za ludzi, którzy mają w sobie potencjał, żeby być kierownikami duchowymi, jakby oni przeszli wszyscy przez takie duchowe oczyszczenie, jak oni by mogli dziesiątki, setki, tysiące ludzi ukierunkować i podprowadzić ich naprawdę na wyżyny świętości. Módlmy się, bardzo nam potrzeba takich głębokich, dojrzałych i wyćwiczonych już w boju kierowników duchowych. Takie ważne zdanie w tym numerze 115, że ta dusza po oczyszczeniach jest bezpieczniejsza od złudzeń. Duchowość jest jej głębsza i czystsza. I ona tutaj mówi o zmysłach. Nie wiem, czy to dokładnie w tym miejscu, czy dalej, ale pamiętam, że mnie to dotknęło, jak czytałam, żeby uważać na zmysły. I to jest ważny wątek, który trzeba tutaj podjąć, bo zobaczcie, my mamy tak wielkie pragnienia takiej duchowości bardzo zmysłowej, gdzieś bardzo takiej nastawionej na wrażenia, na odczucia, żeby się poczuć dobrze, albo żeby coś zobaczyć, żeby to było jakieś poruszające. W tym jest dużo niebezpieczeństw. Dużo niebezpieczeństw. Dużo bezpieczniejsza jest droga bardzo prosta, sucha, wręcz taka pustynna. A to wszystko, gdzie się dużo tak zmysłowo dzieje, jest zagrożeniem, że albo zostaniesz na jakiejś płciźnie duchowej i będziesz tylko szukał doznań fajnych, albo wejdziesz w klimaty, będziesz szukał tych doznań, będziesz dostawał te doznania, ale one wcale nie będą od Boga. Czyli to już nawet nie tyle, że zostaniesz na płciźnie, ale pójdziesz w obszary nieboże, że tam będą jakieś inne siły działały, wytwarzając te klimaty fajne, zmysłowe i jakieś takie oparte na jakimś złudzeniu, ale złudzenie, które może być fajne. Wiecie, wiele osób w naszych czasach, a myślę, że nie tylko w naszych, zawsze tak było pewnie, żyje w złudzeniu. I w jakiejś takiej bańce nieprawdy, jakiejś iluzji, w której poczuli się bezpiecznie i wolą w tym zostać. Często też pewnie nam, też to słyszałam, że katolikom nam zarzucają, że my żyjemy w jakiejś bańce nierealnej i zejdź na ziemię, prawda? No, że zarzucają nam, że nie znamy życia. No, taki duchowy komandos jak Faustyna, jakby poczytali te fragmenty, no to przez co ona przeszła, to chyba przestaliby tak łatwo wypowiadać się o ludziach wierzących, że oni żyją w bańce iluzji. Chociaż oczywiście zawsze jest to zagrożenie. No właśnie, przed tym zagrożeniem Faustyna ostrzega, żeby nie szukać w religijności, w duchowości takich klimatów gdzieś zmysłowo karmiących, uczuciowo, emocjonalnie karmiących. Pan Bóg będzie dawał takie momenty, na pewno. I zawsze daje. Ale daje też dużo takiej surowej drogi i ona jest bezpieczna. Ona jest bezpieczna. Jest ten drugi wątek jeszcze, który trzeba nam poruszyć, chociaż Faustyna wspomina tutaj, okej, to jest dygresja jakaś, nie o tym chciałam pisać, ale jednak raz, dwa, trzy numery z dzienniczka poświęca na temat języka, tylko i wyłącznie języka. I mówi tutaj rzeczy bardzo mocne. Chcę, żebyście usłyszeli, że ona, jej takie bardzo mocne podejście do języka w pierwszej kolejności wynika z tego, że ona pisze do dusz zakonnych. To jest w kontekście życia zakonnego i w kontekście konkretnej reguły życia zakonnego. W jej czasach był bardzo duży nacisk na milczenie i było tak, że było bardzo tak precyzyjnie wyznaczone, gdzie można w ogóle rozmawiać, gdzie nie można rozmawiać, miejsca, momenty w ciągu dnia, gdzie można rozmawiać, kiedy nie można rozmawiać. I swoiście nam się to może wydawać jakieś takie dziwne i takie jakieś nieludzkie nawet, jak można tak wyznaczać człowiekowi, że tu możesz rozmawiać, tam nie możesz. Ale, kochani, pierwsza rzecz to ta reguła, każda reguła, tak jak i prawo Boże, jest po to, aby nas chronić. I tu nie chodziło o to, żeby zakaz dla zakazu. Chodziło o to, żeby raz stwarzać przestrzeń do rozwoju życia duchowego, żeby nie zagadać codzienności. Wiecie, mamy naprawdę wielką łatwość, żeby na bzdetach się skupić i rozmawiać o rzeczach niepotrzebnych i otwierać buzię, byleby tylko otwierać buzię. Podczas kiedy w milczeniu dokonuje się bardzo wiele ważnych procesów naszego dojrzewania. Jeżeli to jest milczenie takie Boże, Faustyna tutaj nas przestrzega przed milczeniem, jak to ona mówi, takim ponurym. To nie chodzi o takie ponure milczenie, ani o taką ciszę, która no niby na zewnątrz nic nie mówisz, ale tak naprawdę w środku jest takie gadanie, taki potok słów i to niedobrych. Tak naprawdę to ta zasada milczenia, reguła milczenia ma nas wszystkich ukierunkowywać na większą miłość. I taka świadomość tego, że językiem można dużo krzywdy zrobić. Zobaczcie, Faustyna tutaj to podkreśla. To nie chodzi reguła dla reguły, ale żeby tym językiem nie ranić. Żeby nie ranić, wręcz nie zabijać. Bo i to się zdarza, że słowa, które powiem, mogą być tak raniące, że to są rany śmiertelne, które zdajemy ludziom. Bardzo trzeba uważać na słowa. I oczywiście, no tu w kontekście Faustyny ona jeszcze dodatkowo jakby podbija to znaczenie tego milczenia i pracy nad językiem, bo ona tu pisze jako siostra zakonna, ale ta prawidłowość, która się nas tyczy wszystkich, to jest naprawdę czuwaj nad tym, co mówisz, jak mówisz, do kogo mówisz, kiedy mówisz, czy za tym wszystkim jest miłość, czy to Pan Bóg chce, żebyś to powiedział. Czy teraz, czy może lepiej na razie przemilczeć? No dużo potrzebujemy takiej subtelności. Faustyna nas uczy dużo subtelności duchowej. I to bez względu na to, czy jesteś w zakonie, czy nie, czy księdzem, czy siostrą, czy mamą, tatą, mężem, córką, synem. Na jakim etapie drogi jesteś, nieważne, ale każdy z nas musi sobie zrobić taki rachunek sumienia z tego, jak używa języka. I czy tam nie jest coś do poprawienia. Może pomyślcie, zrobcie sobie taką retrospekcję, czy zdarza wam się usłyszeć od innych osób coś w stylu jakiejś korekty takiej językowej, że może już wam różne osoby komunikowały, że słuchaj, zraniłeś mnie, twoje słowa mnie zabolały, albo gdzieś słyszeliście po latach, że ktoś wracał do jakichś waszych słów, że coś nosił głęboko w sercu, słowa, które go zabolały. No warto tutaj sobie przemyśleć, dać sobie trochę czasu, czy ja przypadkiem nie mam problemu czegoś, jakiegoś obszaru. To nie jest obszar w moim życiu, gdzie powinienem w sposób szczególny prosić Pana Boga o łaskę, dopuścić tam Jego, żeby mi ten język uleczył, żeby wziął, jak w przypadku Izajasza, ten węgiel żarzący z ołtarza pańskiego i dotknął tego jego języka i wypalił te wszystkie nieczystości, które mają być wypalone i żeby mój język oczyścił, żeby mówił tylko dobre słowa i słowa budujące. To nie chodzi o to, żeby udawać, zaczarowywać rzeczywistość, że jest jakieś zło, ale ty nie powiesz tego. Ale jeżeli już zwracać uwagę, jeżeli mówić o jakieś słowa korekty, jeżeli mówić słowa, które mają kimś wstrząsnąć może nawet, no to wszystko musi mieć u fundamentu miłość. Ale taką miłość od Boga, że ty wiesz, że tu Pan Bóg tego od ciebie chce. Żebyś ty powiedział te trudne słowa, bolesne słowa z miłości. Rachunek sumienia co do plotkowania. Słuchajcie, jest tyle słów, które jest mówieniem za czyimiś plecami, które w ogóle nie powinny nigdy paść. I nawet jeżeli ta druga osoba się o tym nigdy nie dowie, to nie o to chodzi. To już stało, to słowo stało się rzeczywistością. Ono zostało wypowiedziane. Dobre imię kogoś mogło zostać nadszarpnięte, dlatego że wypowiedziałeś się przed inną osobą na temat kogoś i może lepiej było tego nie mówić. Tak, trzeba uważać na język. Tu pada takie zdanie u Faustyny bardzo mocne. Ona mówi o tym, że widziała, wiecie, że ona ma różne takie szczególne dary też z widzeniem pewnych rzeczywistości. Mówi, widziałam wiele dusz w przepaściach piekielnych za niezachowanie milczenia. Jeszcze raz, to jest w kontekście życia zakonnego. Ona tu pisze o siostrach zakonnych. To jest oczywiście straszne widzenie, które ona ma. I jedna rzecz, że zapewne jest tak, że nieraz i pośród nas, pośród księży, sióstr, osób żyjących, chciałoby się powiedzieć bliżej Boga, no na pewno mamy więcej takich przestrzeni do tego, żeby żyć bliżej Boga. Już sam fakt, że mieszkamy z Nim pod jednym dachem. Ale no, my też jesteśmy w drodze do świętości i czasami jesteśmy daleko na tej drodze, a czasami w ogóle z tej drogi żeśmy zeszli. No tu ewidentnie Faustyna opisuje to zejście z tej drogi ku świętości. Ale jestem przekonana, że ten wypadek, przypadek, który on opisuje, osób, które złamały tą regułę milczenia, to nie chodzi o to, że złamały regułę, ale że tym słowem, którego one używały, zraniły ludzi, tudzież mordowały ludzi, zabijały ludzi słowami. I te przepaście piekielne, które ona widzi, to jest konsekwencja tego, że oni po prostu stali się mordercami, zabójcami, językiem. Tak, można tak daleko zajść językiem. Jak Faustyna to pisze, mały członek jest język, ale wielkie rzeczy czyni. Także tak, to ku przestrodze, ku rachunkowi sumienia na pewno, nie ku przerażeniu, bo myślę, że wszystko takie, nawet jak Faustyna wspomina tutaj o otchłaniach piekła, to jest to z tych rodzajów przestrzeżeń, ostrzeżeń, które też w Ewangelii słyszymy od Jezusa, kiedy on mówi biada, biada wam, biada wam. On zawsze, te słowa zawsze padają jako ostrzeżenie, przestrzeżenie, żebyśmy się obudzili może, żeby nami coś wstrząsnęło, tak? Żebyśmy się przejęli życiem i jakością życia, dokonali pewnych zmian, których możemy dokonać, żebyśmy bardziej zwracali się do Boga o pomoc. Nie po to, żebyśmy żyli w lęku, ale po to, żebyśmy żyli świadomie i świadomie dokonywali wyborów w naszym życiu. Więc tak, to jest ku wzrostowi, kochani, ku wzrostowi. Naprawdę, powiem wam, że ten początek dzienniczka jest taki mocny. I tak, wiedziałam, że tak będzie, więc podziwiam was bardzo, że idziecie z nami i że nie wymiękliście po tych pierwszych 100, na razie 121 numerów, żeśmy przeczytali, plus były tam jakieś z późniejszych, z końca dzienniczka, bo mieliśmy odcinki specjalne. Ale tak, to jest droga subtelności duchowej i dojrzałości duchowej, którą idziemy. I niech nam Faustyna wyprasza też tą łaskę takiej wielkiej cierpliwości do siebie, że my się uczymy i nie wszystko od razu się będzie w naszym życiu zmieniało. Będziemy musieli pewne treści usłyszeć też raz, drugi, trzeci, 150 i za którymś razem coś nas kliknie i zahaczy i coś się zmieni i coś ruszy. Także życzę nam wszystkim wielkiej cierpliwości do siebie nawzajem, do siebie samych i do siebie nawzajem, jak idziemy tą drogą wzrostu duchowego, wzrastania w miłości. Tak, to wszystko jest drogą wzrastania w miłości do siebie samego, do ludzi wokół mnie, do Pana Boga. Niech tym wszystkim Faustyna nam pomaga. Módl się za nami, Faustyna. I tak, i to jest tyle na dzień dzisiejszy, na ten odcinek. Dzięki, że byliście z nami. Jeszcze trwa ciągle ta akcja, w której rozdajemy dzienniczki, po 3 dzienniczki pod każdym odcinkiem. Jeżeli przez pierwsze 3 dni zostawisz swój komentarz, pierwsze 3 dni od ukazania się odcinka na YouTubie zostawisz swój komentarz z prośbą o dzienniczek, że chciałbyś go od nas otrzymać, to masz szansę stać się jednym z tych szczęśliwców, którzy ten dzienniczek otrzymają. Skontaktujemy się z wami poprzez dopiskę do waszego komentarza. Tylko tak możemy się z wami skontaktować w pierwszej kolejności. Więc bądźcie czujni przez te pierwsze 3 dni i uważni na naszą odpowiedź i wtedy dalej będziemy rozmawiać, jak wam te dzienniczki przesłać. Kochani, dziękujemy bardzo wam wszystkim, którzy się za nas modlicie. To jest bardzo ważne. To jest Boże dzieło, w którym razem uczestniczymy i bez takiej dużej modlitwy, która jemu towarzyszy, no, to będzie tylko seria podcastów. Ale z tym całym bogactwem modlitwy i naszej, i waszej, to się naprawdę dzieją wielkie rzeczy w sercach ludzkich. Pan Bóg się tym posługuje, tymi nagraniami On się posługuje. Jemu chwała za to. Życzę wam pięknego dnia, wieczoru, poranka, jakakolwiek pora jest, o której tego słuchacie. Módlmy się z siebie nawzajem. Do usłyszenia, do zobaczenia w przyszłą niedzielę. Wtedy właśnie nowy odcinek się ukaże, kolejny nowy odcinek. Ale zaglądajcie też w środy. Pamiętajcie, że w środowe wieczory też się coś nowego pojawia na naszym kanale YouTube, więc sprawdzajcie. I wszystkiego dobrego. Święta Faustyno, módl się za nami. Jezu, ufam Tobie. Z Bogiem, kochani.